Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Zaprowadź mnie prosto do Betlejem. Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się. Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się. Nie mogę spóźnić się.
Benedykt XVI mówił o gwieździe mędrców ze wschodu jako świetle nadziei dla ludzkości oraz o godzeniu rozumu i wiary, a także zaapelował o pokój w zapalnych rejonach świata. Relacja z uroczystości Objawienia Pańskiego w Watykanie wypełni pierwszą część programu. Następnie ksiądz Leszek Gęsiak zaprezentuje styczniowy numer posłańca. Na koniec zaś ksiądz Waldemar Turek w ramach cyklu Śladami Apostoła Narodów opowie o pobycie świętego Pawła w Tesalonice. 6 stycznia na magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Śpiewają nam, śpiewają Gloria, to Gloria, święta historia, święta historia.
Głęboki sens uroczystości Objawienia Pańskiego wskazał papież pielgrzymom przybyłym na plac świętego Piotra na modlitwę maryjną.
Dziś wydzielone słowo objawiło się tym, którzy rozpoznali znaki czasów. Mądrość zaprowadziła ich na spotkanie z Panem. W uroczystość trzech króli prośmy Boga o dar takiej mądrości dla wszystkich ludzi na świecie.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Benedykt XVI nawiązał do przerażenia Heroda i Żydów, o którym pisze ewangelista. Zwrócił uwagę, że jeśli król obawiał się o władzę swoją i swych potomków, to w przypadku mieszkańców Jerozolimy chodziło o coś innego. Byli raczej zdumieni, że mają się jakby obudzić i podjąć refleksję nad starotestamentalnymi proroctwami.
Dlaczego zatem Jerozolima przeraziła się? Wydaje się, że ewangelista chce zapowiedzieć późniejszą postawę arcykapłanów, Sanhedrynu i także części ludu względem Jezusa podczas jego życia publicznego. Niewątpliwie zwraca uwagę fakt, że znajomość Pisma i mesjańskich proroctw nie prowadzi wszystkich do otwarcia na Niego i na Jego Słowo. Dotykamy tu jednego z istotnych punktów teologii historii, dramatu wiernej miłości Boga w osobie Jezusa, który przyszedł do swoich, a oni Go nie przyjęli. W świetle całej Biblii to wrogie, dwuznaczne czy powierzchowne nastawienie ukazuje postawę każdego człowieka i świata w sensie duchowym, kiedy zamyka się na tajemnicę prawdziwego Boga, który wychodzi ku nam w swej bezbronnej miłości. Jezus, Król Żydowski, jest Bogiem miłosiernym i wiernym, pragnie królować w miłości i prawdzie. Wzywa nas do nawrócenia, odrzucenia złych czynów i pójścia zdecydowanie drogą dobra. Jerozolimą w tym sensie jesteśmy zatem my wszyscy. Niech Maryja, która przyjęła z wiarą Jezusa, pomoże nam nie zamykać serca na Jego Ewangelię zbawienia.
Kierującym się kalendarzem juliańskim chrześcijanom wschodnim papież złożył życzenia z okazji obchodzonego przez nich jutro Bożego Narodzenia.
Pamięć o tych naszych braciach prowadzi mnie duchowo do Ziemi Świętej i na Bliski Wschód. Nadal śledzę z żywym niepokojem gwałtowne walki zbrojne toczące się w Strefie Gazy. Podkreślając raz jeszcze, że nienawiść i odrzucanie dialogu prowadzą tylko do wojny, chciałbym dziś poprzeć inicjatywy i wysiłki tych wszystkich, którzy w trosce o pokój starają się pomóc Izraelczykom i Palestyńczykom w tym, by zgodzili się zasiąść do rozmów. Niech Bóg wesprze zaangażowanie tych odważnych budowniczych pokoju.
Benedykt XVI przypomniał, że Objawienie Pańskie to także święto dzieci.
Pragnę szczególnie zwrócić uwagę na dziesiątki dzieci i młodzieży, których w ostatnich miesiącach, w tym w okresie Bożego Narodzenia, porwały we wschodniej prowincji Demokratycznej Republiki Konga bandy zbrojne. Zaatakowały one osiedla, powodując liczne ofiary śmiertelne i rannych. Apeluję do sprawców tego nieludzkiego okrucieństwa, by oddali porwanych rodzicom i zwrócili im przyszłość, w której będą się mogli cieszyć bezpieczeństwem i rozwojem, do czego mają prawo wraz z całą drogą mi tamtejszą ludnością.
Ojciec Święty podkreślił, że również w innych częściach świata dzieci doznają przemocy. Zasługuje to na szczególne potępienie, kiedy mija już 20. rocznica podpisania Konwencji Praw Dziecka. Wspólnota międzynarodowa winna odnowić zaangażowanie w ich obronie. Papież nawiązał ponadto do obchodzonego dziś Dnia Dziecięctwa Misyjnego. Jest on okazją do ukazania ważnej roli, jaką mogą odegrać dzieci w szerzeniu Ewangelii.
Rano Benedykt XVI przewodniczył mszy w Bazylice Watykańskiej. W homilii mówił o symbolice gwiazdy. Podczas gdy poganie czcili elementy kosmosu jako bóstwa, wiara chrześcijańska wskazuje, że Bóg jest stwórcą wszechświata. Papież nawiązał do przypadającego w tym roku 400-lecia pierwszych obserwacji astronomicznych Galileusza. Przypomniał, że umiał on łączyć rozum i wiarę. Jego śladem idzie dziś wielu uczonych. Starożytni pisarze chrześcijańscy nazywali Chrystusa nowym słońcem. Przy dzisiejszej znajomości astrofizyki winniśmy porównywać go z gwiazdą jeszcze bardziej centralną, nie tylko względem systemu słonecznego, ale całego wszechświata. Papież wskazał, że Chrystus to centrum kosmosu i historii, bo w nim Stwórca łączy się ze swoim dziełem.
Nie ma ciemności, choćby nie wiadomo jak mrocznej, która by mogła przesłonić światło Chrystusa. Dlatego wierzący w Niego nigdy nie tracą nadziei. Również dziś, wobec wielkiego kryzysu społecznego i gospodarczego dręczącego ludzkość, wobec nienawiści i niszczycielskiej przemocy, które nie przestają powodować przelewu krwi w wielu regionach świata, wobec egoizmu i roszczeń człowieka, by stać się Bogiem samego siebie, co prowadzi nieraz do niebezpiecznego wypaczania planu Bożego odnośnie do życia i godności osoby ludzkiej, rodziny i harmonii stworzenia. Nasz wysiłek, by uwolnić ludzkie życie i świat od zatrucia i zanieczyszczenia, które mogą zniszczyć teraźniejszość i przyszłość, ma wartość i sens, nawet jeżeli pozornie nie daje rezultatów lub wydaje się, że jesteśmy bezsilni wobec przewagi sił przeciwnych. Jednak wielka nadzieja oparta na Bożych obietnicach dodaje nam odwagi i ukierunkowuje nasze działanie w chwilach dobrych i złych.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Historia świata to nie tylko historia wojen, wielkich osiągnięć technicznych, rozwoju kulturowego czy odkryć naukowych. To także historia wielkich rodów, dynastii i klanów rodzinnych. To one były jednym z elementów, które tworzyły największe cywilizacje wszechczasów. I choć pojawiały się w nich także momenty dramatyczne i trudne, to jednak można zaryzykować twierdzenie, że rodzina kształtowała przez wieki prawdziwy fundament ideowy człowieka. Rodzina powinna być w życiu każdego człowieka ogniwem kluczowym. Myślę tu o rodzinie, w której wszyscy są sobie wierni i ufni, pomagają sobie wzajemnie i wspierają się, zwłaszcza w momentach trudnych i wymagających wielu wyrzeczeń. Myślę tu o rodzinie, w której rodzice stawiają jej dobro ponad osobiste zadowolenie, w której małżonkowie są w stanie walczyć razem o swoją wspólną przyszłość, zwłaszcza gdy staną wobec małżeńskiego kryzysu. Myślę o rodzinie, w której dzieci, żyjąc pod przysłowiowym jednym dachem z obojgu rodzicami, znajdą w nich stabilne oparcie i wartościowy wzorzec postępowania. Dziś, w czasach relatywizacji nierozerwalności małżeństwa, plagi rozbitych rodzin i pozbawionych fundamentalnej opieki, czułości i miłości obojga rodziców dzieci, warto pytać się o jej mocny fundament, a zarazem przypominać o wielkim dobru i błogosławieństwie, jakim jest przecież ustabilizowana rodzina. Temat przewodni styczniowego numeru Posłańca, Rodzina, odzyskany raj, ma właśnie do tego ideału nas przybliżyć. O miejscu rodziny w Kościele rozmawiamy z sekretarzem papieskiej Rady do spraw Rodziny, księdzem prałatem doktorem Grzegorzem Kaszakiem. O rodzinnych dylematach pisze między innymi znany publicysta i specjalista od spraw rodzinnych i małżeńskich Jacek Pulikowski. Piszemy też o etycznej stronie antykoncepcji, o manipulacji rodziną w mediach, o tym, że rodzina to także odpowiedzialność za dziadków. Z wielkimi nadziejami wkraczamy w nowy 2009 rok. Nie wiemy dziś, jaki będzie. Zastanawiamy się, co będzie pozytywnym impulsem na nadchodzące 365 dni. Może będzie to duszpasterska wizyta w naszym domu, może objęcie rządów przez nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, o których to tematach piszemy na łamach numeru. Życząc wszystkim naszym drogim czytelnikom, by był to dla każdego rok dobry, pełen Bożych łask i spełnionych nadziei, zapraszam bardzo serdecznie do lektury odrobiny odnowionego styczniowego numeru Posłańca.
Mówił ksiądz Leszek Gęsiak, jezuita. A teraz już czas na wtorkową rubrykę.
Śladami apostoła narodów.
Pobyt w Tesalonice.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Po opuszczeniu Filipii apostoł Paweł udał się wraz ze swoimi towarzyszami do Tesaloniki, miasta leżącego wówczas w Macedonii, w miejscu, gdzie dzisiaj znajdują się greckie Saloniki. Tesalonika miała długą i bogatą historię. Wystarczy wspomnieć, że kiedy Macedonia stała się prowincją rzymską w 146 roku przed Chrystusem, Tesalonika została jej stolicą i ośrodkiem administracji rzymskiej. Miasto wspierało następnie zwycięskiego Antoniusza i Oktawiana przed bitwą pod Filipi w 42 roku przed Chrystusem. Rzymski mąż stanu i słynny orator Cyceron spędził część swego wygnania właśnie w Tesalonice w 58 roku przed Chrystusem. Wreszcie sławny wódz Pompejusz znalazł tutaj schronienie, kiedy musiał ratować się przed ścigającym go Juliuszem Cezarem. To tylko niektóre ważniejsze postacie i wydarzenia starożytności związane z Tesaloniką. W połowie I wieku, kiedy Paweł przybył do Tesaloniki, jej mieszkańcy czuli się mocno związani z rzymskimi patronami i władcami, między innymi dlatego, że zamożność miasta zależała w znacznej mierze od rzymskiej dobroczynności. Istniała tu nawet świątynia poświęcona Juliuszowi Cezarowi, któremu Tesaloniczanie oddawali szczególną cześć. Apostołowie rozpoczęli swoją działalność tradycyjnie od dzielnicy żydowskiej. Przez 3 tygodnie z rzędu nauczali w miejscowej synagodze o Jezusie Chrystusie i nawoływali do przyjęcia nowej religii. Na podstawie pisma Paweł wyjaśniał i nauczał. Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego wam głoszę, jest tym Mesjaszem. Niektórzy z nich, a także pokaźna liczba pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet uwierzyło i przyłączyło się do Pawła i Sylasa. Wtedy zazdrośni Żydzi, dobrawszy sobie jakieś szumowiny z rynku, wywołali tłumne zbiegowisko, podburzyli miasto, naszli dom Jazona i szukali ich, aby stawić przed ludem. Nie znaleźli ich jednak. Wlekli więc Jazona i niektórych braci przed politarchów, krzycząc: ludzie, którzy podburzają cały świat, przyszli też tutaj, a Jazon ich przyjął. Oni wszyscy występują przeciwko rozkazom Cezara, głosząc, że jest inny król, Jezus. Ze zwięzłego opisu Łukasza wynika, że w Tesalonice niewielu Żydów uwierzyło i przyłączyło się do Pawła, natomiast posiew Ewangelii znalazł znaczący odzew u pogan, zwłaszcza u kobiet ze znamienitych rodzin. Nadało to kościołowi w Tesalonice charakterystykę właściwą wiernym pochodzącym z pogaństwa, znaną nam z napisanych kilka miesięcy później listów Pawłowych skierowanych do tej wspólnoty. Zrozumiałe stają się w tym kontekście słowa apostoła umieszczone prawie zaraz na początku pierwszego listu do Tesaloniczan, wyrażającym uznanie dla postawy adresatów, którzy nawrócili się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych. Zarówno dzieje apostolskie, jak i listy Pawłowe ukazują, że apostoł przebywał w Tesalonice przynajmniej kilka tygodni, przeżył wiele wzruszających chwil, zapoznał tych, którzy uwierzyli, przynajmniej w zarysach, z prawdami nauki chrześcijańskiej. Posługa apostolska Pawła i jego towarzyszy, a zwłaszcza odnoszone przez nich sukcesy, nie podobały się jednak wpływowym Żydom zamieszkującym Tesalonikę. W tym portowym mieście nie trudno było znaleźć grupę zdolnych do wszystkiego ludzi, łatwych do manipulowania, by wywołać zamieszki o charakterze publicznym i doprowadzić przynajmniej do wydalenia niewygodnych apostołów poza granice miasta. Decyzja zapadła, trzeba było jedynie znaleźć sposób jej realizacji. Analizując przytoczony wyżej krótki, ale bardzo konkretny opis Łukasza, prawie spontanicznie przychodzą nam na myśl represje, które wielokrotnie zdarzały się i do dzisiaj mają miejsce w odniesieniu do wspólnot chrześcijańskich. Właściwie wystarczyłoby zmienić jedynie nazwy krajów, nazwiska władców, sformułowania oskarżeń, ale istota pozostaje niezmienna. Najpierw zatem oskarżono Pawła i jego towarzyszy o to, że powodują zamieszki w spokojnym do tej pory mieście, następnie o występowanie przeciw dekretom cesarskim, wreszcie o proklamowanie innego króla niż panujący cesarz. Żydzi próbowali zatem nadać posłudze Pawłowej charakter polityczny i oskarżyć chrześcijan o bezpośrednie występowanie przeciw cesarzowi. Innymi słowy, judaizm bronił w ten sposób swego stanu posiadania, przywołując na pomoc władze miejskie w obawie przed grożącym mu rozłamem wewnętrznym. Tego typu zarzuty w każdym miejscu cesarstwa rzymskiego, zwłaszcza jednak na dalekiej prowincji, musiały spotkać się z odzewem ze strony władz lokalnych. I nawet jeśli zamysły Żydów nie osiągnęły w pełni zamierzonego celu, to dalszy pobyt Pawła i jego towarzyszy w mieście bez narażenia na niebezpieczeństwo osoby goszczących ich Jasona i chrześcijan w ogóle stał się niemożliwy. Po wspólnej naradzie postanowiono zatem, aby Paweł z Sylasem i Tymoteuszem opuścili miasto. Nocą wyprawiono ich do bramy wiodącej na wschód, skąd łatwo już mogli dotrzeć do jednego z okolicznych miast i tam znaleźć schronienie. Paweł nie bez smutku i łez opuszczał Tesalonikę. Z listów jasno wynika, że wyjątkowo ukochał tę założoną przez siebie wspólnotę. Dwukrotnie jeszcze zamierzał doń powrócić, ale zawsze natrafiał na nieprzezwyciężone przeszkody. Przeżywał jednak głęboką wewnętrzną radość i wdzięczność wobec Boga, gdy dowiadywał się, że chrześcijaństwo w Tesalonice bujnie się rozwija i promieniuje wiarą, stając się, używając słów samego apostoła, wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy wtorkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.